W czasie swojej służby Jezus miał wiele przemów. Nauczał w synagogach, nauczał w drodze, nauczał po domach, ale obok wypowiadanych słów nauczał też ludzi przez swoje czyny. I podobają mi się słowa jednego kaznodziei, Charlesa Spengela, taki brytyjski kaznodzieja, który rzekomo powiedział, bo tak się przypisuje te słowa właśnie jemu, że cuda Jezusa są kazaniami dla ludzkich oczu, że jego cuda, te znaki są kazaniami dla ludzkich oczu. Bo nie tylko służyły okazanie komuś miłosierdzia, one same sobie miały czegoś nauczać. Były znakami, które wskazywały na ważniejszą, na większą rzeczywistość. Chociażby nakarmienie głodnego tłumu. Było nie tylko pokazem miłosierdzia dla tych, którzy byli głodni, pokazywało także, że Jezus jest prawdziwym chlebem życia. Wskrzeszenia zmarłych pokazywały, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Przywracanie wzroku ślepym pokazywały, że Jezus może też przywrócić duchowy wzrok ludziom. I można byłoby tak jeszcze wymieniać wiele przykładów. I podobnie jak z nauczaniami Jezusa, jego cuda miały swoich i zwolenników, i przeciwników. Co może wydawać się dziwne, dlaczego ktoś mógł być przeciwny temu, żeby Jezus okazywał komuś miłosierdzie w taki sposób. Ale niektórzy byli oburzeni tym, w jaki sposób to robił. Komu, gdzie, w jaki sposób to robił. Dzisiaj też zobaczymy właśnie takie reakcje. Będzie to fragment z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział od 10 do 17 wersetu. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział od 10 do 17 wersetu. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył i przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: jest 6 dni, w których należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: obłudnicy. Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. I ten fragment zaczyna kolejną sekcję w Ewangelii Łukasza, bo w porównaniu z wcześniejszym fragmentem zmieniło się i miejsce, i czas, i ludzie. Jezus naucza w synagodze w szabat. To jest ostatnia okazja, ostatni raz, kiedy widzimy coś takiego w Ewangelii Łukasza. I w tym fragmencie widzimy cudowne uzdrowienie tej kobiety. A ostatni cud w tej Ewangelii widzieliśmy w 11 rozdziale. I tamten cud przywrócenia mowy człowiekowi, prowadził do rozmów o przyjściu Królestwa Bożego, o znakach przyjścia Królestwa Bożego. O tym, że część ludzi nie dostrzegała tej duchowej prawdy. I Jezus wtedy konfrontował żydowskich przywódców, pouczał też swoich uczniów, przestrzegał przed obłudą, wzął do czujności. I w tym przypadku tego cudownego uzdrowienia tej kobiety też wskazywał ten cud na przyjście Królestwa Bożego. Trochę bardziej będziemy widzieli to w kolejnym tygodniu, ale tutaj też już widzimy, że ten cud jest znakiem, który na coś wskazuje, na duchową rzeczywistość. I w wyniku tego uzdrowienia widzimy takie ciekawe odwrócenie. Bo za sprawą Jezusa ci, którzy byli poniżani, często są wywyższeni. A ci, którzy byli wywyższani, zostają poniżani. Tak jak tutaj widzimy kobietę, która była pochylona i Jezus ją wyprostował. Sprawił, że mogła chodzić prosto. Ta, która wcześniej okrywała się wstydem, została nazwana córką Abrahama, doznała takiej czci. Z drugiej strony przełożone synagogi i inni, którzy wcześniej byli poważani, zostali zawstydzeni. No i uzdrowienie jest właśnie znakiem. Jest znakiem, który wskazuje na to, kim jest Jezus. I w tym przypadku ten znak wiąże się z szabatem. To dokładnie z oznaczeniem szabatu jako uwolnienia. I na to zwrócimy uwagę na koniec, w ostatniej części naszego kazania. Więc fragment zaczyna się od informacji, że Jezus nauczał w jednej z synagog w szabat. I to jest ostatni raz u Łukasza, gdzie widzimy taką sytuację, że Jezus jest w synagodze. Więc myślę, że przy tej okazji warto krótko przypomnieć, czym w ogóle jest synagoga, bo nie czytamy o tym nigdzie w Starym Testamencie, a nagle w Nowym Testamencie pojawia się taka nazwa co chwilkę. Czytamy, że co chwilę Jezus jest gdzieś w synagodze. Prawdopodobnie pojawiły się one w czasie niewoli babilońskiej. Żydzi organizowali się wtedy w taki sposób, spotykając się na modlitwach i na słuchaniu Bożego Słowa. No i takie miejsca nazywali synagogami. Tam budowali też takie budynki, które były synagogami, a sama ta nazwa synagoga oznacza wspólne zgromadzenie. Czyli właściwie coś takiego, co my tutaj dzisiaj robimy. Zresztą Nowy Testament też używa słowa synagoga w czasowniku w liście do Hebrajczyków, gdzie mowa jest o wspólnym gromadzeniu się. I tradycje szabatowe to było coś, co było taką najczęstszą kontrowersją w służbie Jezusa. Więc już po tym pierwszym zdaniu możemy się domyślać, możemy się spodziewać, że też wydarzy się coś takiego, że też będzie jakaś afera. Że znowu Jezus zrobi coś takiego, co spodoba się jednym, ale innym nie będzie się podobało. I od razu Łukasz tutaj naświetla na osobę, która będzie jest przyczyną takiego podziału. Czytamy o kobiecie, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i nijak nie mogła się sama wyprostować. No i tutaj jest sporo dyskusji o tym, co tak naprawdę jej dolegało. Biblia Warszawska, jeżeli ktoś używa właśnie jej, mówi tylko, że była cierpiąca. Ale dosłownie, bardziej dosłownie czytamy, że miała ducha niemocy albo ducha słabości. W dalszej części tego fragmentu czytamy też, że szatan był tym, który wiązał ją przez 18 lat. Więc pytanie, w jaki sposób te moce ciemności, moce zła wpływały na jej chorobę, jak to się ze sobą wiązało, bo tutaj pojawiają się te dyskusje. Czy to było opętanie, czy w jakimś stopniu ona była opętana? Wtedy ten duch słabości byłby jakimś demonem, który w niej zamieszkiwał, ale może spotkało ją coś podobnego, co spotkało Hioba, gdzie w przypadku Hioba Bóg pozwolił szatanowi, żeby dotknął Hioba chorobą. I tu mogło być podobnie, że Bóg mógł pozwolić szatanowi dotknąć tę kobietę taką chorobą. I nie musiało się to wcale wiązać z opętaniem, z tym, że miała jakiegoś demona. Po prostu ten duch słabości nie był demonem, ale był takim opisem stanu jej ducha. Że jej stan ducha był taki słaby, niemocny. I takie zrozumienie mogą sugerować słowa Jezusa z 12 wersetu, bo tam Jezus powiedział do niej: niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Nic nie powiedział, że uwalnia ją z ducha niemocy albo ducha słabości, tylko powiedział, że uwalnia ją od jej niemocy. I nie do końca jasna jest też ta fizyczna strona jej stanu. Czytamy, że była pochylona. Przekład dosłowny tłumaczy to jako zgięta we dwoje. Powiedzielibyśmy może inaczej, zgięta w pół. Tak dosłownie można byłoby tłumaczyć to słowo. No bo była to wyraźna wada postawy, zauważalna dla wszystkich. Natomiast trudniej byłoby wskazać przyczynę, no i mechanizm rozwoju tego, jak to się stało, że została pochylona i była pochylona przez 18 lat. I tutaj komentarze biblijne podają różne możliwości. Że mogło to być na przykład zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Taka jedna możliwość. Inna możliwość to kifoza, czyli też jakiś rodzaj skrzywienia kręgosłupa. A może był to jakiś rodzaj deformacji kręgosłupa, który wynikał z jej słabego ducha. Że jej sfera ducha, jej psychika przełożyła się na fizyczną chorobę. Nie jesteśmy w stanie tego określić, ale możemy i spróbujmy sobie na chwilę wyobrazić, co taki stan dla niej oznaczał. Zmagała się z tym od 18 lat, czyli prawdopodobnie nie od urodzenia, bo gdyby było to od urodzenia, to pewnie czytalibyśmy o tym, że miała tak od dziecka, bo w innych miejscach, przy innych sytuacjach, kiedy było tak, że ktoś był od dziecka ślepym na przykład, to było to podane. Więc pewnie kiedyś chodziła wyprostowana, tylko musiało się to zmienić z czasem. No i takie zgięcie w pół, to musi mieć wpływ na całość funkcjonowania człowieka, na organy wewnętrzne, które były pewnie uciskane w nienaturalny sposób, a to też mogło prowadzić do innych chorób. Utrudniało to chodzenie, no bo ciężko pewnie chodzić w taki zgięty sposób. Nie tylko dlatego, że nie widać tego, co przed tobą, ale po prostu sam sposób zgięcia ciała nie jest komfortowy do tego, żeby się przemieszczać. Miała ograniczone pole widzenia. Nie mogła patrzeć w górę ludziom w twarz, ale widziała tylko to, co jest na ziemi, bo jej głowa była pochylona w dół, tak jak całe jej ciało. I jej trudności nie były tylko fizyczne, dlatego że ta jej choroba przekładała się także na to, jak ludzie ją odbierali. Wśród ludzi popularne było przekonanie, że choroba może być albo często jest wynikiem grzechu tej osoby, która jest chora. Szczególnie jeżeli ktoś od 18 lat chorował na coś takiego, to pewnie coś grubego zrobił w swoim życiu, coś bardzo złego, strasznego zrobił w swoim życiu. Więc można sobie tylko wyobrazić, jak była traktowana, jakie komentarze musiała słyszeć. Ale mimo tego wszystkiego, tych fizycznych ograniczeń, tej prawdopodobnie stygmatyzacji społecznej, przychodziła do synagogi. Nie traktowała swojego stanu jako wymówki, nie mówiła, po co będę tam chodzić. Ja w takim stanie, komu ja się tam przydam? I dzięki temu, że tam przychodziła, była w synagodze wtedy, kiedy pojawił się tam Jezus. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę właśnie na ten element. Patrząc sobie też może na nasze życie, czy czasem nie jest tak, że coś o wiele mniejszego, o wiele bardziej błahego nie sprawia, że nie przychodzimy na nabożeństwo do kościoła. Może myślimy, no, za tydzień będę czuł się lepiej, może wtedy przyjdę. Potrzebuję trochę odpocząć dzisiaj, nie przyjdę do kościoła. Bóg w szczególny sposób działa pośród swojego ludu. Kiedy lud się Boży gromadzi, Bóg wtedy w szczególny sposób działa i widzimy takie szczególne działanie w kolejnych wersetach. Najpierw Jezus dostrzega tę kobietę, zauważa ją w tym tłumie, co pewnie nie było trudne, no bo można zauważyć taką osobę, która jest zgięta w pół, ale zaraz potem czytamy, że Jezus ją przywołał. Czyli nie stwierdził, że po nabożeństwie, po spotkaniu w synagodze podejdę do niej i ją uzdrowię, znajdę ją gdzieś w bocznej uliczce, tam dokonam takiego ukrytego cudu, albo powiem tylko słowo i ona zostanie uzdrowiona na odległość. Mógłby tak zrobić, ale zawołał ją do przodu. Chciał uzdrowić ją na oczach całej synagogi. Czyli to miała być taka publiczna manifestacja. Manifestacja tego, kim Jezus jest i jego misji. Tego, jaki jest cel jego misji. I to uzdrowienie było też inicjatywą Jezusa. To wynikało z tego, że Jezus sam chciał to uczynić. Bo Łukasz nie mówi tutaj nic o tym, że ona o to poprosiła. Nie mówi też o jej wierze. Widzimy tylko to, że Jezus ją przywołał i po prostu powiedział do niej, że jest wolna od swojej niemocy. I nałożył na nią swoje ręce. I tutaj akurat też niektórzy zwracają uwagę, że nigdzie indziej w Ewangeliach Jezus nie dotykał osób, które były opętane. To też mogłoby sugerować, że ta kobieta nie była opętana. Ale widzimy natychmiastową reakcję. Po nałożeniu rąk kobieta natychmiast się wyprostowała. Uzdrowienia Jezusa były natychmiastowe. Nie musiała czekać, aż uzdrowienie zacznie działać, a zacznie kiełkować i pojawi się po jakimś tam czasie. Nie musiała przyjmować tego na wiarę, tak jak czasem się dzisiaj mówi, że przyjmij to na wiarę, mimo tego, że nie widzisz swojego uzdrowienia i dopiero faktycznie wtedy będziesz uzdrowiony. To było natychmiastowe uzdrowienie. A reakcją na to uzdrowienie było chwalenie Boga. Więc Bóg, Jezus pozwolił jej podnieść jej głowę, a ona od razu zwróciła swój wzrok do góry, żeby chwalić Boga. Ale niestety lektura Ewangelii uczy nas, że nie wszyscy cieszą się, kiedy ktoś jest uzdrowiony. I widzimy to w wersecie 14. Nawet przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu, jest 6 dni, w których należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Więc mamy tutaj przełożonego synagogi. To była osoba, która organizowała spotkania w synagodze, prowadziła te spotkania. Ten człowiek dbał o budynek synagogi, nadzorował nauczanie, więc on był tym człowiekiem, który pewnie zaprosił Jezusa do tego miejsca. Więc nie było z góry uprzedzone do Jezusa. To nie było tak, że był do niego sceptycznie nastawiony. On zaprosił go do tego miejsca. Być może słyszał, że Jezus był popularnym nauczycielem i pomyślał, że może warto jest mieć takiego w swojej synagodze, bo to podniesie jej prestiż. No ale nie spodziewał się tego, że jego gość będzie taki problematyczny. Kiedy Jezus uzdrowił tę kobietę w szabat, to przełożony stał się oburzony. Stał się oburzony na to, co się wydarzyło. I to wynikało z tego, że rabini mieli taką zasadę, że w szabat można leczyć tylko w sytuacji zagrożenia życia. Więc jeżeli to nie było coś poważnego, to takie leczenie było uznawane za niedozwoloną pracę. Za pracę, której nie powinno się wykonywać. To nie było nauczanie Starego Testamentu. To była ludzka tradycja, tradycja żydowskich przywódców. I nawet widzieliśmy coś podobnego wcześniej w Ewangelii Łukasza. Bodajże w 6 rozdziale, kiedy Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką, tam też zrobił to w szabat na środku synagogi. Więc Jezus świadomie używał takich cudów, żeby coś przez to zakomunikować. Ale tak wtedy, jak i tutaj też, sam cud nie zmienił niczego w życiu tych przywódców. Tak oni, jak i wielu innych Żydów widziało wiele cudów Jezusa. ale te cuda same w sobie nie uczyniły cudu Nowego Narodzenia w ich życiu. A w przypadku tego przełożonego synagogi ten cud jeszcze go podburzył, jeszcze go oburzył, bo najwyraźniej był jednym z tych, którzy trzymali się takiego nauczania, że jeżeli komuś nie zagraża życie, nie jest zagrożone jego życie, to nie powinno się takiej osoby leczyć w ten dzień. Więc nie podobała mu się ta sytuacja, ale chyba nie za bardzo chciał kierować pretensje do Jezusa. Jezus był gościem w jego synagodze, to trochę byłoby to niezręcznie zrobić, żeby krytykować człowieka, którego zaprosił, ale zwrócił swoje oburzenie w stronę tłumu. Tutaj zauważmy, że ten człowiek kieruje swoje słowa w stronę tłumu i cytuję tutaj słowa Dekalogu, bo powiedział, że jest 6 dni, w których należy pracować i że wtedy sobie przychodźcie i się leczcie. Więc wydaje się, że to uzdrowienie mogło zachęcić ludzi, żeby prosić Jezusa o kolejne uzdrowienia, że więcej osób też chciało doświadczyć jakiegoś cudu, czegoś podobnego. I to trochę wyszło tak, jakby ten przełożony synagogi zaczął swoje nauczanie. Jakby próbował jakoś zapanować nad sytuacją, która w jego oczach wymknęła się spod kontroli. Jakby próbował uspokoić ten tłum, który domagał się kolejnych uzdrowień. Żeby ludzie nie pomyśleli, że on jako przełożony synagogi pochwala takie zachowanie, pochwala uzdrowienie w szabat. I przy tym jego słowa brzmiały trochę komicznie, bo brzmiały one tak, jakby oni tam u siebie normalnie przez 6 dni uzdrawiali codziennie. No bo powiedział: w te dni przychodźcie i leczcie się. Ciekawe, kto miał tam leczyć. No bo gdyby ktoś taki był w tym miejscu, to ta kobieta dawno byłaby uzdrowiona. Myślę, że nie chodziło tutaj o Jezusa, że Jezus zostanie tam jeszcze 6 dni i będzie uzdrawiał, no bo skoro przełożony synagogi oburzył się na tą sytuację, to chyba nie chciał już dłużej, żeby Jezus tam był. Ale zobaczmy odpowiedź Jezusa w 15 i 16 wersecie. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą się ten 18 lat trzymano u więzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Więc Jezus tutaj odzywa się nie tylko do tego przełożonego synagogi, on mówi tutaj w liczbie mnogiej: obłudnicy. Więc pewnie więcej osób musiało zgadzać się z tym przełożonym w synagogi. I ta odpowiedź jest bardzo sprytna, dlatego że Jezus tutaj kontynuuje myśl z tego przykazania o szabacie. I zobaczymy to bardziej w Księdze Powtórznego Prawa, w 5 rozdziale, bo tam w treści tego przykazania o szabacie pojawiają się właśnie i wół, i osioł. Więc Jezus tutaj kontynuuje myśl, która jest w tym przekazaniu. To Księga Powtórznego Prawa, 5 rozdział, 14 werset. Tam widzimy treść tego przykazania i czytamy: nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. I żydowska miszna, czyli takie uzupełnienie Tory, czyli tego żydowskiego prawa w pięcioksięgu, zakłada, że zwierzęta mogą być wyprowadzane w trakcie szabatu, tylko że nie mogą mieć na sobie żadnego ciężaru, bo to już by była praca. Ale można było, a nawet należało, zabierać te zwierzęta do wodopoju. Jezus wiedział o tym, że ci oburzeni nie mieliby z tym problemu, żeby zabrać swoje zwierzę w szabat, żeby zaprowadzić je do wodopoju. Dlatego użył takiego argumentu od mniejszego do większego. Czyli jeżeli wykonywali pracę albo zgadzali się z tym, że należy zabierać zwierzęta do wodopoju w szabat, no to tym bardziej powinni rozumieć kogoś, kto zaspokaja potrzeby człowieka. Bo człowiek jest ważniejszym stworzeniem niż zwierzę. Dlatego Jezus nazywa ich obłudnikami. Bo nie widzieli problemu w jednym, w tym, żeby napoić zwierzęta w szabat, ale widzieli problem w tym, żeby uwolnić kobietę od takiej strasznej choroby w ten dzień. I w 16 wersecie Jezus nazwał tę kobietę córką Abrahama. To są kolejne słowa, które myślę, że sugerują, że nie była wcześniej opętana. Jezus nie powiedział jej też, żeby już nie grzeszyła, a zdarzało się tak w różnych sytuacjach, kiedy mówił, żeby więcej już nie grzeszyć. Więc te kilka szczegółów przekonuje mnie, że była raczej pobożną osobą. Bo gdyby taką nie była, to raczej nie nazwałby ją córką Abrahama. A byli tacy Żydzi, którym powiedział, że ich ojcem jest diabeł, a nie Abraham. Więc ta żydówka jest tutaj przedstawiona w takim pozytywnym świetle. I to mimo tego, że od 18 lat była uwiązana przez szatana. I w ten sposób Jezus potwierdził, że szatan był tym, który spowodował tę chorobę. Co nie oznacza jeszcze, że szatan jest sprawcą każdej choroby w naszym życiu. Po prostu w tym przypadku tak było. Może było właśnie podobnie jak w przypadku Hioba, który został dotknięty chorobą, dlatego że Bóg pozwolił szatanowi coś takiego uczynić, mimo tego, że Hiob był prawy w Bożych oczach. I myślę, że przy tym miejscu warto tutaj dodać, że każda choroba ostatecznie pochodzi, może to być trudne, ale pochodzi od Boga. I mówię o tym dlatego, że Bóg sam się do tego przyznaje. Bóg zrobił to w rozmowie z Mojżeszem. To jest 4 rozdział Księgi Wyjścia. Jest tam opis powołania Mojżesza. Mojżesz próbował w tamtym miejscu przekonać Boga, że się do tego nie nadaje, że jest człowiekiem ciężkiego języka. Ale Bóg w 4 rozdziale Księgi Wyjścia, 11 wersecie, zadał Mojżesz swoje pytanie. I rzekł Pan do niego: Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Więc nie było tak, że przez 18 lat szatan wiązał tę kobietę wbrew woli Pana Boga. Bóg w każdej chwili mógł zdjąć z niej ten ciężar. I to oczywiście może rodzić w nas różne pytania, chociażby takie, dlaczego Bóg wcześniej tego nie zrobił? Dlaczego Jezus wcześniej tam nie poszedł? Bo może nam być trudno to przyjąć, ale nie możemy próbować sobie z tym radzić, zrzucając winę na szatana. I mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zdrowi, ale ma problem, bo szatan sprawia, że niektórzy chorują. Bóg może zabrać każdą chorobę w każdej chwili i nie jest ograniczony dziełem szatana. W wielu przypadkach wiemy o tym, że decyduje się tego nie robić, albo robi to po jakimś dłuższym czasie. I daje ludziom doświadczać ograniczeń ciała. I to może trwać przez długie lata. A mimo tego w tym miejscu Jezus nazywa tę kobietę córką Abrahama, bo należała do tych, którzy otrzymywali błogosławieństwo obiecane Abrahamowi. I to mimo tego, że doświadczała takich słabości ciała. I było tak po to, żeby na niej okazała się Boża moc. I w tym miejscu Jezus sugeruje, że to, co zrobił, było nie tylko dobre, to było konieczne. Musiał to zrobić. I należało to uczynić właśnie w dzień szabatu. Bo zobaczmy na to pytanie, które Jezus tutaj zadał. Czy nie należało uwolnić jej od tych więzów w dzień szabatu? Więc to uwolnienie w szabat ma znaczenie. To nie wydarzyło się po prostu przypadkowo, że Jezus akurat był w dzień szabatu w tym miejscu i akurat w tym miejscu w ten dzień była ta kobieta. I nie chciało się Jezusowi czekać, aż skończy się szabat. Z perspektywy tej kobiety czekanie jednego dnia nie miałoby pewnie dużej różnicy. 18 lat była zgięta, wytrzymałaby jeszcze jeden dzień. Ale Jezus podkreślił, że należało to zrobić właśnie w dzień szabatu. I za chwilkę zajmiemy się takim duchowym znaczeniem tego znaku, ale zobaczmy jeszcze ostatni werset, werset 17. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud stało cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Więc słowa Jezusa obnażyły obłudę jego przeciwników. Nic więcej nie mieli do powiedzenia. Zostali przez Jezusa zawstydzeni. Z kolei ta kobieta przez 18 lat mogła ona odczuwać, że jej choroba jest powodem do wstydu. Mogła być przez nią traktowana jako gorsza, ale to nie ona jest na koniec zawstydzona. To przywódcy synagogi, ci, którzy byli traktowani z szacunkiem, są tutaj na koniec tej historii zawstydzeni. Więc to uzdrowienie odwróciło całą sytuację. Kobieta się wyprostowała, a przeciwnicy Jezusa zostali zawstydzeni. I cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez Jezusa, co pokazuje, że było tam więcej ludzi, którzy się z tego cieszyli, było więcej cudów, które Jezus dokonał, bo cieszyli się z ich wszystkich, a nie tylko z tego jednego. A każdy cud Jezusa był znakiem. Znakiem, który wskazywał na coś większego. I widzimy to już, kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, bo wtedy czytał w synagodze fragment Księgi Izajasza, To jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza. I w tamtym miejscu czytał słowa w taki sposób, żeby pokazać, że on jest wypełnieniem tych słów. To Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18 i 19 werset. Jezus cytował tutaj słowa Izajasza. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśniony wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I wszystkie te czyny Jezusa pokazywały, że On jest tym obiecanym Mesjaszem. I podobnie było, kiedy Jan Chrzciciel chciał się upewnić, czy Jezus faktycznie jest tym, na którego czekali. Mimo tego, że już mówił o tym, że On jest tym barankiem Bożym, który gładzie grzechy świata, po czasie coś sprawiło, że miał wątpliwości. I w odpowiedzi Jezus powiedział Janowi Chrzcicielowi, żeby zobaczyć cuda. Mówił, wskazywał na swoje cuda w tej odpowiedzi. Powiedział, że ślepi odzyskują wzrok, że chromi chodzą, że trędowaci są oczyszczeni, że głusi słyszą, że umarli są wskrzeszani i ubogim opowiadana jest Ewangelia. Więc cuda Jezusa były kazaniami dla ludzkich oczu. Nie tylko Jego słowa, ale też Jego czyny mówiły, kim jest i uczyły ludzi o celu Jego misji. I to właśnie zobaczymy tutaj, bo nie inaczej jest w tym przypadku. Bo widzimy to w kilku szczegółach dzisiejszego fragmentu. Zwróćmy uwagę na to, co dolegało tej kobiecie. Była pochylona. Pochylona postawa człowieka była typowa dla niewolników. Wynikało to z tego, że pracowali pod jarzmem. I bardzo wyraźnie zobaczymy to w Księdze Kapłańskiej, 26 rozdział, 13 werset. Myślę, że bardzo mocno ten fragment pasuje do pokazania tego duchowego znaczenia, tego, co tutaj się wydarzyło. Mamy tam słowa Boga do narodu Izraela. Księga Kapłańska, 26 rozdział, 13 werset. Bóg mówi do Izraelitów: Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Więc kiedy Izraelici byli w niewoli w Egipcie, nosili na sobie jarzmo. I to jarzmo zniekształcało ich postawę. Sprawiało, że byli pochyleni. Kiedy byli wyprowadzani z niewoli egipskiej, mogli chodzić wyprostowani. Więc choroba tej kobiety może być takim obrazem duchowej niewoli. I niewielu z nas pewnie doświadczało takich słabości ciała, ale każdy z nas był podobnie przygnieciony grzechem. Przygnieciony tym, że nie byliśmy w stanie wypełnić Bożego prawa. Byliśmy tak jak ta kobieta, która sama nie mogła się wyprostować. My sami nie mogliśmy uwolnić się od duchowego zgięcia. I w tym naszym pochyleniu nasz wzrok był wbity w proch tej ziemi. Nie patrzyliśmy w górę, żeby szukać ratunku u Boga. Nie pozwalała nam na to jarzmo naszego grzechu. Nie pozwalała nam ciężar Bożego prawa, który przybijał nas do ziemi, bo nie mogliśmy go unieść. I byliśmy skupieni na tym, co przyziemne, bo tylko to widzieliśmy w takiej pozycji. Nasz wzrok też był ograniczony. Ale kiedy Jezus przychodzi z uwolnieniem, to człowiek pozostaje prawdziwie wolny, staje się prawdziwie wolny. Jeżeli Syn nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. I w tej historii Jezus przyszedł uwolnić tę kobietę w dzień szabatu. I to był idealny dzień, żeby to uczynić. A było tak z powodu tego, jakie znaczenie ma ten dzień, jakie znaczenie ma szabat. Bo szabat nie był tylko dniem odpoczynku. Dekalog mówi nam o tym przekazaniu, o tym dniu coś jeszcze. Mówi o tym, że ten szabat miał coś przypominać. I widzimy to przekazanie w dwóch miejscach. W dwóch księgach jest dekalog, w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórnego Prawa. I w tych dwóch księgach jest podane inne uzasadnienie dla tego dnia. Trochę inne uzasadnienie dla tego, dlaczego powinni Żydzi ten dzień obchodzić. Księga Wyjścia mówi o tym, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Ale dla nas w tym kontekście tego fragmentu, tej historii, ważniejsze jest uzasadnienie z tego drugiego miejsca, z Księgi Powtórnego Prawa. Tam, gdzie już dzisiaj byliśmy, z tego samego miejsca. Bo czytaliśmy już 15 rozdział, 14 werset o tym, kto nie będzie w ten dzień pracował. I tam widzieliśmy i woła, i osła, czyli te zwierzęta, które przywołał Jezus w swoich słowach. Więc o nich mówił właśnie w kontekście szabatu, dlatego, że przyłożony synagogi też mówił o tym dniu. Cytował te słowa. I zobaczmy uzasadnienie, które pojawia się tam w 15 wersecie. Księga Powtórnego Prawa, 5 rozdział, 15 werset. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził się stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień szabatu. Więc nakaz szabatu nie mówił tylko o odpoczynku, bo był też wspomnieniem uwolnienia Izraelitów z Egiptu. Uwolnienia z niewoli egipskiej. I czytaliśmy też przed chwilą, że dzięki temu mogli chodzić wyprostowani, a Bóg uczynił to dla nich swoją możną ręką i wyciągniętym ramieniem. Czyli podobnie jak Jezus, który nałożył na tę kobietę ręce, także się wyprostowała. Więc uwolnienie tej kobiety jest znakiem nowego szabatu. Znakiem odpoczynku, który będzie wynikiem nowego wyprowadzenia z niewoli, czyli nowego eksodusu. I ewangelista Łukasz już raz wspominał o tym nowym eksodusie. To było podczas opisu przemienienia na górze, co widzieliśmy w 9 rozdziale. Bo w Łukasza 9:31 czytamy, że Jezus rozmawiał tam z Mojżeszem i Eliaszem i rozmawiali właśnie o eksodusie. O eksodusie, który miał nastąpić w Jerozolimie. I część przykładów, niestety tłumaczę to jako śmierć lub zgon, że rozmawiali o śmierci lub o zgonie Jezusa, ale bardziej dosłownie tłumaczę to na przykład Biblia Tysiąclecia, bo czytamy tam, że mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. I tam w tym fragmencie to słowo odejście to jest po grecku exodus, czyli po łacinie exodus, stąd mamy tą nazwę. Więc chodzi o wszystkie te wydarzenia, które doprowadziły do odejścia Jezusa z tej ziemi. O Jego śmierć, o Jego zmartwychwstanie, o Jego wniebowstąpienie. I właśnie przez to Jezus dokonał tego nowego wyprowadzenia z niewoli. Bo Jezus był i jest Synem Bożym. Takim Synem Bożym, który nie był Izraelem, którym Izrael nigdy nie był. I dlatego w życiorysie Jezusa widzimy wiele nawiązań do historii Izraela. Wiele podobieństw do historii Izraela. I widzimy, że Jezus okazał się posłuszny Bogu w przeciwieństwie do Izraela. To podobieństwo widzimy chociażby na początku w dzieciństwie Jezusa, gdzie Jezus jest wyprowadzony z Egiptu razem ze swoimi rodzicami, podobnie jak zrobił to Bóg z Izraelem. Widzimy, że po swoim chrzcie Jezus udał się na pustynię i tam był poddawany próbie, którą przeszedł, okazał się posłuszny. W przeciwieństwie do Izraelitów, którzy po zanurzeniu w wodzie, czy przejściu przez wodę właściwie, okazali się buntownikami na pustyni. Więc to Jezus był barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i jako ten baranek został zabity w dzień Paschy, w święto Paschy. Więc przez to wszystko, przez te podobieństwa widzimy, że Jezus dokonuje tutaj nowego wyprowadzenia z niewoli grzechu. Czyli podobnie jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, tutaj uzdrowienie tej kobiety jest jednym z zwiastunów tego nowego uwolnienia, gdzie swoim wyciągniętym ramieniem Jezus sprawił, że kobieta się wyprostowała. Jezus powiedział, że należało to uczynić właśnie w dzień szabatu. Dlatego, że Bóg dał Izraelitom ten dzień, żeby wspominać uwolnienie z Egiptu. I w szabat Jezus dał wolność tej kobiecie z tego, co ją zniewalało. Jezus dokonał większego, lepszego eksodusu niż Mojżesz. I dzięki temu prostuje nie tylko kręgosłupy, prostuje nasze duchowe krzywizny. Bo On sam zgiął kręgosłup pod ciężarem krzyża. Nie tylko fizycznym, nie tylko dlatego, że dźwigał belkę, kiedy szedł na Golgotę, ale dźwigał ciężar naszych grzechów. I dlatego może go z nas zdjąć. Niezależnie od tego, jak długo byliśmy zgięci. Możemy doświadczyć tego nawet po kilkudziesięciu latach życia w niemocy, w słabości. Mimo naszego słabego ducha. Mimo zniewolenia przez szatana. I to zniewolenia nie tylko życiem w grzechu, nie tylko przez otwarty bunt wobec Boga, ale także przez przekonanie, że to my mamy wypełnić Boże prawo. Bo przeciwnik będzie nas oskarżał, że nie mamy co przychodzić do Boga, jeżeli grzeszymy. Nie przychodź do Boga, jesteś takim grzesznikiem. To jest ciężar, którego nie jesteśmy w stanie unieść. I Jezus może zmienić to w jednej chwili, bo On sam wypełnił to prawo. Więc może sprawić, że i my staniemy prosto i będziemy chwalić Boga za to, że to On nas wyprostował, a nie za to, że sami się wydostawaliśmy. Jeżeli ta wolność jest już naszym udziałem, to nie poddawajmy się znowu w niewolę. Jak czytamy w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w 1 wersecie, jest tam taka zachęta, takie wezwanie, żeby właśnie pozostawać niezachwiani, żeby być zachwiani. Galacjan 5 rozdział, 1 werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Nie dajmy się ponownie zgarbić. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem, masz nowe pragnienia i nie starasz się już udźwignąć doskonałości Bożego prawa z głową wbitą w dół, jak ten wół, ale wychwalasz Boga i z wdzięcznością myślisz o tym, co w górze. Tam, gdzie wywyższony jest Chrystus, bo to On wypełnił wszelką sprawiedliwość. I ta świadomość naturalnie prowadzi do życia zgodnego z Bożym Duchem. Dlatego Pan Jezus nie uzdrowił tej kobiety gdzieś w ukryciu. On zrobił z tego publiczną manifestację. Manifestację swojej osoby i swojej misji. Uczynił to publicznie na oczach ludzi zgromadzonych w synagodze. I zrobił to w dzień szabatu, bo to był znak, który miał coś komunikować. Nie tylko to, że Jezus może to zrobić w dzień szabatu, że nie jest to złamanie Bożego prawa. To był dzień, w którym należało to zrobić. Bo ta kobieta była córką Abrahama. A w szabat Izraelici wspominali wyprowadzanie z niewoli Egiptu. I właśnie szczegóły tej historii, tego uzdrowienia, nawiązują do tego uzasadnienia o przykazaniu szabatu. Więc nie było lepszego dnia, żeby zamanifestować to, kim jest Jezus. Że to w Nim jest prawdziwe uwolnienie dla tych, którzy są związani przez szatana. Dla tych, którzy mają słabego ducha. Bo swoim wyciągniętym ramieniem Jezus prostuje tych, którzy są pochyleni i żyją z głową wbitą w ziemię. I dlatego mogą podnieść swój wzrok w górę. Więc jeżeli Chrystus uzdrowił ciebie, wyzwolił ciebie z tej niewoli, to możesz stać prosto. Możesz się nie chwiać, nawet jeżeli upadasz. Bo nie stoisz prosto dlatego, że sam się wyprostowałeś, stoisz tylko dlatego, że Jezus uwolnił ciebie od twojej niemocy. Amen.